Miłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Dobrze nam tu być, prawda? Czujemy się dobrze w braterskiej społeczności. Odbieramy wiele błogosławieństw. Czujemy duchową łączność. Ale braterską mamy pewną świadomość. Mamy świadomość naszych niedociągnięć. Mamy świadomość naszych upadków, naszych grzechów i na obecną chwilę chciałbym z Wami podzielić się takim tematem, którego podstawę wezmę z listu świętego Jakuba. Na konwencji w Kostkach jeden z braci użył w wykładzie słów za podstawę z listu Jakuba w 5 rozdziału, a wersetu 15. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. To było na konwencji w Kostkach. Może niektórzy z braterstwa byli, słyszeli tą część. Ja chciałbym, braterstwo, w tamtym miejscu, będąc na tej konwencji, przyszła mi myśl, aby zastanowić się nad słowami wersetu 16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika, z błędnej drogi jego wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Temat nasz na obecną chwilę zatytułujemy sobie Właściwe wyznawanie grzechów. Jeżeli tak daliśmy tytuł naszemu rozważaniu Właściwe wyznawanie grzechów, to jesteśmy świadomi, braterstwo, że istnieje też coś, co jest nie bardzo właściwe i sposób tego wyznawania jest nieodpowiedni, jest niewłaściwy, ale o tym za chwilę. Aby dowiedzieć się, że nauka o wyznawaniu grzechów nie jest nauką tylko Nowego Testamentu, to chciałbym, bracia, odczytać słowa zapisane w 3 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 5 od 1 wersetu. Tam mamy wspomniane tak. Jeżeli kto zgrzeszy przez to, że usłyszał zaklęcie i był świadkiem tego, albo dowiedział się o tym, a nie oznajmił tego i w ten sposób zawinił, albo jeżeli kto dotknie się czegoś nieczystego, czy to padliny dzikiego zwierzęcia nieczystego, albo padliny domowego zwierzęcia nieczystego, albo padliny płaza nieczystego, nie wiedząc o tym, ale także stał się nieczystym i ściągnął na siebie winę, albo jeżeli kto dotknie się nieczystości ludzkiej, czy jakiejkolwiek nieczystości, przez którą staje się nieczystym, a sam nie wiedząc o tym, ale potem się dowie o tym, że ściągnął na siebie winę, albo jeżeli kto przysięga, paplając niebacznie swymi ustami, że zrobi coś złego lub dobrego, jak to się może nieraz człowiekowi wymknąć, niebacznie przysięga, a sam na razie o tym nie wie, ale potem sobie to uświadomi, że ściągnął na siebie winę przez jedną z tych rzeczy, jeżeli więc ktoś ściąga na siebie winę przez jedno z tych rzeczy, niech wyzna to, przez co zgrzeszył. Dalsza część opisu mówi o pewnych ofiarach za grzechy, za występki. I braterstwo, kiedy zastanawiamy się nad sprawą grzechu, to wiemy, że nie jest to temat miły. Nie jest to temat miły dla nas, tym bardziej, że często jesteśmy zgodni z myślą świętego Pawła Apostoła, że nie to, co chcemy, to czynimy. Nie zawsze panujemy, nie jesteśmy w stanie zapanować nad ułomnością ludzkiej natury. Grzech towarzyszy człowiekowi od tego momentu, jak wiemy, kiedy nasi pierwsi rodzice Adam i Ewa przestępują prawo Boże. Od tego czasu rozpoczęła się era grzechu. Grzech działa w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek działalności grzechu to jest degradacja grzesznika. Drugi kierunek działalności grzechu to jest obraza majestatu Bożej sprawiedliwości. Jesteśmy świadomi tego, że całe nasze życie toczymy ustawiczną walkę z grzechem. Grzech jest to odstępstwo od prawa Bożego. Jest bezprawiem czynionym przez człowieka. I wtedy, kiedy popełnimy grzech, to odzywa się w nas sumienie. A gdybyśmy tak chcieli sobie wytłumaczyć, wyjaśnić, czym jest sumienie, to krótko możemy odpowiedzieć, że jest to poczucie sprawiedliwości, oskarżające nas i sądzące, czy zrobiliśmy źle, czy zrobiliśmy dobrze. Ale nie zawsze idzie polegać na sumieniu. Bo sumienie, apostoł święty Paweł to zwraca uwagę, kiedy stoi przed sądem, kiedy za naukę o zmartwychwstaniu jest sądzony, to mamy napisane o tym w 24 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie święty Paweł, apostoł, mówi w 16 wersecie od 14 mówi tak: to jednak wyznaję przed Tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą. Bratestwo, nie dziwmy się, że nas tak nazywają, bo to nie jest dzisiejsza nazwa, to jeszcze było w pierwotnym kościele. Takie nazwy dla braci, dla wierzących były stosowane. Wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi, a co nastąpi? Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Czyste sumienie. A kiedy tak, bratestwo, przyjrzymy się życiu apostoła świętego Pawła, jego wcześniejszej drodze, kiedy jako prześladowca braci jechał do Damaszku. Czy to sumienie wtedy było czyste? Bratestwo tak rozumiał. Tak był ukierunkowany. Wydawało mu się, że inna droga poza tą drogą zakonu jest jeszcze, że nie ma, że jest niemożliwa. Że wszyscy inni oprócz niego to są w błędzie. I dzisiaj, proszę bratestwa, też wielu ludzi tak myśli. A może też, będąc na tym miejscu, teżśmy kiedyś podobnie myśleli. Tak jak to kiedyś brat Suchanek wspomniał na jednej konwencji taką myśl, że sąsiadka przyszła i też mówi: nie wiem, jak to jest. Skąd wy wyżywicie tyle ludzi na tej konwencji? A jak wy wytrzymacie na tym miejscu te 2-3 dni? Jak wytrzymacie? Co oni tam robią w tej stodole? Jak oni tam wysiedzą te 3 dni? Bratestwo, staliśmy się czym? Dziwowiskiem świata, ludzi i aniołów. Bratestwo, jest to dziwne, ale z czystego sumienia idziemy na te miejsca. Z czystego sumienia, ukierunkowanego nauką Słowa Bożego, wiemy, że to jest droga Boża. Nie nęcą nas piękne świątynie. Nie nęcą nas ozdoby. Szukamy tej ozdoby w Słowie Bożym. Siostra podała nam psalm na pozdrowienie. Kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości. W tej ozdobie, w kłanianiu się Panu w ozdobie świętobliwości, przeszkadza nam grzech. Sumienie nas oskarża, a oskarżając nas, każdy oskarżony stojący przed sądem, to szuka czego? Szuka obrony, szuka ratunku i my takimi też jesteśmy. Kiedyś, proszę braterstwa, przeglądając katechizm Kościoła rzymskokatolickiego, natknąłem się na punkt dotyczący właśnie spowiedzi, wyznawania grzechów. A kiedy słyszymy, może nieraz słyszeliśmy te części nabożeństwa, może przez radio, to spotkali, braterstwo, takie słowa: spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Czym? Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Bratestwo, dobrze to mówią czy źle? Dobrze mówią. Jest to prawda? Tak. Czy te słowa mają sens? Mają. Dlatego każda rzecz dobra czy zła zaczęte jest od myśli. Zgrzeszyłem? Myślą. Czy pamiętamy, bratestwo, takie zdanie Pisma Świętego, że każdą rzecz, czy to dobrą, czy złą, Bóg na sąd przywiedzie. A także, że każda rzecz dobra czy zła rodzi się gdzie? W myśli. Znamy zapis, który mówi, że pożądliwość rodzi grzech. A pożądliwość gdzie się zrodzi? W myślach naszych, prawda? A grzech będąc wykonany, proces postępuje dalej, nastąpić może co? Śmierć. Ktoś porównał nasze myśli do ptaków latających nad naszymi głowami. Idzie zabronić? Zabronicie? Można czasami ptaka złapać. Można sidło, można umieścić w klatce. Można. Ale wszystkich nie złapiemy. Nie mamy takiej siły, takiej możliwości. Nie ma takiej nawet potrzeby. Proszę braterstwa, a gdyby taki ptak chciał uwić gniazdo na naszej głowie? Idzie zabronić? Można. Proszę braterstwa, można? Można zabronić. Gdyby nasze myśli były złe, grzeszne, niesprawiedliwe, a my byśmy do tego ustawicznie powracali, to popatrzmy na słowa, które apostoł święty Paweł wspomniał, a są zapisane w liście do Kolosensów w 3 rozdziale od 1 wierszu. A tak, jeśli jesteście zbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie Chrystus po prawicy Bożej siedzi. O tym, co w górze, myślcie. Nie o tym, co jest na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Czy, braterstwo, zastanawialiście się kiedyś nad słowami 3 wersetu? Jaki żywot skryty jest z Chrystusem w Bogu? Jaki żywot? Wieczny, tak mówi. Wydaje się niektórym też, i też słusznie myślą, że ten doczesny też jest prawdą, że jest skryty, że Pan Bóg się o nas stara, że opiekuje się nami. Ale, braterstwo, myśl jest głębsza. Żywot naszych pragnień i myśli, które kierowane są do Boga, świat tego nie rozumie. Jest to skryte. Bóg wie. Bóg wie, o czym myślimy. Bóg może nam pomóc w korygowaniu naszych myśli. Dlatego apostoł święty Paweł upomina nas, a jest to zapisane w takim liście do zboru, do którego nie ma nagany. A który to zbór nie otrzymał nagany? Proszę? Ale mam nieco przeciwko tobie, była nagana. Kiedy czytamy do zboru w Filipii, to 4 rozdział od 1 wersetu mówi tak. Przeto bracia moi miłli, umiłowani i pożądani radości i korona moja. Tak trwajcie w Panu, najmilsi moi. Tak odzywa się święty Paweł. A teraz, kiedy mówi w 8 wersecie dalej, mówi wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czegoście się nauczyli i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. Apostoł święty Paweł mógł powiedzieć, że bądźcie naśladowcami moimi tak, jako i ja jestem naśladowcą Chrystusa, coście widzieli u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Mamy braterstwo, niedługo będziemy czytać, jak doczekamy, będzie się rozpoczynał miesiąc marzec, to komentarze mamy z 2 marca, z 3 i z 4 razy braterstwu zwrócić szczególną uwagę. Na te słowa z listu do Filipian na poszczególne części tego wersetu zwraca wierny sługa uwagę w tych komentarzach. Nie będę dłużej, może na jeden tylko komentarz, braterstwo, pozwólcie, że zwrócę uwagę. To jest 2 marca. Gdzie wierny sługa mówi tak. Ktokolwiek sympatyzuje z fałszem lub przesadą, taki mniej lub więcej kala się. Czytaliśmy w Księdze Mojżeszowej, że różne możliwości skalania były. A nawet, braterstwo, wiemy, że jeżeli ktoś dotknął się umarłego, a zbliżało się święto Paschy, mógł obchodzić? A kiedy obchodził? Później, miesiąc później, prawda? Zauważmy, jakie to było? Jakie to było ważne? Czystość. Dalej mówi, na ile kto oczyszcza swe myśli i unika przesady, w takim stopniu oczyszcza swój umysł i charakter. Nie jest tak, że dostatecznym byśmy byli upewnieni co do prawdziwości niektórych rzeczy. Powinniśmy doświadczać je dalej i rozpoznawać, na ile są one zacnymi i szlachetnymi. Chociaż Chrystus Pan zakrył braki i słabości naszego charakteru i zamierzył pokrywać je aż do końca swoimi zasługami, w każdym jednak razie nie możemy zadowalać się naszym upadłym stanem. Lecz przeciwnie, powinniśmy się starać i pragnąć pozyskać prawdziwą szlachetność i najlepsze zasady i utrwalić je w naszych sercach tak, aby zgodnie z tym postępować wobec Boga i naszych bliźnich. O to się pilnie staram. Jeszcze raz powtarzamy te słowa, aby co? Bez obrażenia sumienie nasze było przed Bogiem i przed ludźmi. Następnie, braterstwo, te słowa, które wspomniałem, mówią o naszej mowie. Tylko człowiek ma struny głosowe ze wszystkich stworzeń i tylko człowiek został obdarzony pięknym darem mowy. I tak to się w życiu układa naszym, że 5 lat naszego życia, pierwszych 5 lat, to uczymy się mówić, a później całe życie do starości uczymy się milczeć i nie możemy się nauczyć. Zamilczeć w dobrej sprawie, tak jak proroctwo nam mówi o naszym Panu, proroctwo, że zamilknąłem milcząc w dobrej sprawie. Nie otworzył ust swoich. Ale braterstwo, czy mowa, mowa piękna, mowa zacna, mowa szlachetna, czy raduje? Raduje nasze uszy, nasze umysły? Cieszymy się z tego, jak ktoś nam do nas przyjemnie się odezwie? A kiedy zdajemy egzamin, taki egzamin w świecie, gdzieś, prawda, będąc w szkole i komisja egzaminacyjna, członkowie tej komisji są przychylni. Łatwiej się odpowiada? Łatwiej, prawda? Jest przełamana pewna bariera. Przełamana jest. Zauważamy, braterstwo, język łagodny, przypowieści nam wskazują, że co się dzieje z kośćmi, potrafi je połamać. Coś takiego, że język, a także jeden z naszych poetów, Biernat z Lubina, to wspomniał, że językiem się ludzie zabijają, mocne miasta przewracają, a później mówi, gdyby więcej milczeli, to więcej by pokoju mieli. Milczenie. Dlatego, braterstwo, w liście świętego Jakuba, apostoł Jakub w 3 rozdziale mówi, że niech wielu z was, bracia, nie będzie nauczycielami, gdyż otrzymamy surowszy wyrok. Czy apostoł Jakub mówi, że niech w ogóle nie będzie nauczycieli? Czy zbory, czy zgromadzenia funkcjonowałyby? Praca narażona byłaby na pewien zastój. Byłoby niedobrze. Ale braterstwo, kiedyś jeden z braci wspomniał tak, że cokolwiek w życiu swoim pokrytykowałem, a za ostro to zrobiłem, to wszystko na mnie przyszło. Tak, proszę braterstwa, mowa nasza powinna być solą okraszona, abyśmy mogli odpowiedzieć każdemu domagającemu się odpowiedzi. Sięgnijmy jeszcze, braterstwo, mówiąc o mowie, do historii biblijnej. Sięgnijmy do pierwszej księgi Mojżeszowej, do 11 rozdziału od wersetu 1. Była ziemia jednego języka i jednej mowy. Piękne to było, prawda? A szczególnie możemy to widzieć barierę językową, jak spotkamy się z braćmi na konwencji międzynarodowej, pojedziemy, bracia się uśmiechają do siebie. Ale jak nie znamy języka, czy niemieckiego, czy angielskiego, jest problem skomunikowania się. Potrzebujemy tłumacza. Nie było tego na ziemi. Wiemy, od kiedy się to stało. Wiemy, braterstwo, także, że człowiek wbrew temu, co Pan Bóg powiedział, wbrew przymierzu, które Pan Bóg uczynił z człowiekiem, że ziemia więcej potopem skarana nie będzie, to człowiek zaczął budować. A dalej buduje czy nie? Buduje, prawda? I zgadzają się przy tej budowie? Nie zgadzają się. Widzimy, braterstwo, pomieszanie języków nastąpiło. Pomieszanie, można powiedzieć, pomieszanie pojęć nastąpiło. Powstał obecnie nawet w sferze religijnej system, który nazywa się czym? Babilonem. Babilonem. A wierny sługa określa w 3 tomie znaczenie Babilonu. Mówi, że jest to mieszanina politycznych i religijnych rzeczy. Zgadzamy się, braterstwo, z tym? Widać to? Widać to, proszę braterstwa. A jeszcze więcej wierny sługa podaje, że kościelnictwo zawarło, że kościół zawarł nienaturalne przymierze ze światem. Dlaczego nienaturalne? Jakie to jest nienaturalne? Naturalne przymierze małżeńskie, zawarty ślub małżeństwa jest rzeczą naturalną, tak jak apostoł mówi, że uczciwe jest małżeństwo między wszystkimi ludźmi. Wymienia także i biskupów w tej mierze, że biskup ma być nienaganiony, mąż jednej żony i tak dalej. Ale mówi, ale cudzołożników i przeteczników to co? To Bóg będzie sądził. I w znaczeniu literalnym osądzi to przeteczeństwo, cudzołóstwo i osądzi także przeteczeństwo w znaczeniu duchowym. Proszę braterstwa, zauważmy, jak wypadł ten sąd nad Babilonem. Babilon został wypluty z ust pańskich. Przestał być pańskim rzecznikiem. Pan wybrał sobie rzecznika. Tak, Tym rzecznikiem w obecnym czasie są ludzie wierzący, jest Kościół. Oni są ustami pańskimi. Dlatego, braterstwo, korzystamy z tego przywileju. I jakże ważną rzeczą jest tutaj nasza mowa i to, co my mówimy. Ktoś kiedyś powiedział, że nawet bogate domy z perskimi dywanami i z pięknymi obrazami są tak bezduszne i martwe, jak bukiet z kwiatów woskowych, jeżeli członkowie rodziny nie darzą się wzajemnym szacunkiem w mowie, nie potrafią się do siebie odezwać. Uczynki. Zgrzeszyłem uczynkami. Uczynki świadczą o tym, jaka jest moja wiara. To, co robimy, jest bacznie obserwowane przez Pana Boga, który nie ma względu na osoby. Jest obserwowane przez naszych braci, przez naszych bliźnich. I czy trzeba, aby nas strofować za te uczynki? Czasami trzeba. A braterstwo, czy trafiają się zaniedbania w naszym życiu chrześcijańskim? Zaniedbanie. A zaniedbanie można porównać, bo mamy wspomniane, że szata usprawiedliwienia Chrystusowego czysta, biała, świetna i piękna. Na szacie pojawiły się plamy i pojawiły się zmarszczki. Siostry, wiecie, bo często robicie pranie. Pojawią się plamy, to mamy teraz na rynku, teraz słyszymy różne środki i każdy mu reklamuje, że ten to na pewno tą plamę czy inną usunie, prawda? I wiecie, co trzeba użyć na jaką plamę? A są plamy na zaniedbaniu. Na zaniedbania to jest plama, czy nie? Jest to proszę dla testa więcej, jest to zmarszczka. A co robicie, siostry, jak jest zmarszczka? Prasować trzeba. Trzeba użyć ciepła, trzeba użyć pewnej temperatury. Proszę dla testa, zaniedbania w życiu chrześcijańskim zdarzają się nam. Apostoł mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się czego? Grzechu. Jest to zaniedbanie. Jak naganne i wielce karalne jest nieudzielenie pomocy, gdy zdarzy się jakiś nieszczęśliwy wypadek. Zaniedbanie w tym względzie prowadzi do czego? Do śmierci. Gdyby przyszła pomoc, gdyby ta pomoc była fachowo udzielona, to co? Życie człowieka mogłoby istnieć. Zaniedbał ktoś, nie zrobił tego, uciekł z tego miejsca. Zaniedbał udzielić pomocy. Nastąpiła śmierć. A w znaczeniu duchowym jest to możliwe? Mamy w jednym proroctwie wspomniane, że jeżeli byś widział grzesznika idącego błędną drogą, a nie powiedziałbyś mu o tym, to jesteś winien? Zaniedbałeś coś? Zaniedbałeś i to na swoją własną szkodę, bo krwi jego będę szukał z twojej ręki. Ile braków powstaje w produkcji z powodu czyjegoś niedbalstwa? Czy to może nam ono zagrażać, ludowi Bożemu? Tak, proszę braterstwa. Kiedyś, a pomimo, że nieraz jestem człowiekiem prędkim, to coś mi się zdarzy, zrobię szybko i później nie jest to zrobione w sposób taki, jak to należy. Kiedyś spotkałem w prasie takie porównanie, takie trzy dla tych, którzy w urzędzie pracują, trzy takie przykazania. Autor napisał, jeśli mówisz, to nie pisz. Jeśli piszesz, to nie mów, a jak podpiszesz, to się nie dziw. Później, proszę braci, takie są nieraz w życiu, zaniedbamy coś. Coś umknie naszej uwadze, a później są z tego skutki. Apostoł Paweł powiedział do braci, mam ci wam wiele do powiedzenia, ale staliście się leniwymi ku słuchaniu. Leniwi ku słuchaniu. Jest to zaniedbanie, czy nie? Nie chce mi się czytać. Nie chce mi się czytać. Wolę włączyć szklaną szybę, telewizor, a później dusza chora, tak jak ta siostra na konwencji wspomniała z Michowa, żebyś czerpał mądrość. Skąd? Z telewizora. Tak, proszę bracie. Nie chce mi się czytać. Dzisiaj ogólnie nauczyciele narzekają, że nasza młodzież ogólnie w naszym kraju i nie tylko, ma problem z napisaniem wypracowania. Dlaczego? Brakuje słów. A dlaczego słów brakuje do wypowiedzenia się? Bo się nie czyta. A kiedy wspomnimy sobie młodego brata Tymoteusza, to co mu mówił apostoł Paweł? Dopóki nie przyjdę, to pilnuj czego? Czytania. Napominania i nauki. Czytanie. Nie chce mi się czytać. Nie chce mi się iść do zboru. Nie chce mi się. Beze mnie odbędzie się zebranie. A Królestwo Boże może się odbyć bez nas? Może się odbyć, proszę braci. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, jeżeli na przykład jesteśmy zdrowi, nic nam nie przeszkadza, nie idziemy do zboru, jaki to niesie skutek dla innych? Jeżeli zgromadzenie liczy 150 osób czy 200, nie przyjdzie dwie osoby, jest to widoczne? Nie jest tak widoczne. Ale jeżeli zgromadzenie liczy 10 osób, a nie przyjdzie 5, jest widoczne? Co myślą pozostali bracia na następną niedzielę? Są w obawie czy nie? Są w obawie, bo bracia nie wiadomo, czy przyjdą, czy nie przyjdą do zboru, prawda? Robimy złą robotę w tym względzie, bo nie dopingujemy innych do społeczności braterskiej. Gdy mamy świadomość naszych grzechów, to co trzeba zrobić? Jak temu zaradzić? Najlepszą radę zawsze znajdujemy w Słowie Bożym. Jak bardzo często grzeszył, jak bardzo często był karany za swoje odstępstwo naród izraelski. Ale kiedy Pan dozwolił, aby miasto Jeruzalem zostało odbudowane, to prorok Nehemiasz, prorok pański Nehemiasz nam o tym wiele wspomina i czytamy jego słowa. Niektóre słowa chciałbym na niektóre zwrócić uwagę. Z pierwszego rozdziału, od pierwszego do jedenastego wersetu zachęcam braterstwa do przeczytania. A ja chciałbym zwrócić uwagę na jedenasty werset szczególnie. Ach Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi i na modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Modlitwa. A czy znamy najdłuższą modlitwę? Jak długa może być modlitwa? Ile modlitwa może zajmować czasu w naszym życiu? Znamy postacie biblijne, znamy Mojżesza, który za narodem izraelskim modlił się, stanął, jest wspomniane przez psalmistę Dawida, stanął w 106 psalmie w onym rozerwaniu, aby odwrócić gniew Boży od zniszczenia tego narodu. I jak długo się modlił? 40 dni i 40 nocy. Czy znamy w Nowym Testamencie kogoś podobnego? Znamy. A kogo? Naszego Pana Jezusa Chrystusa, który również się modlił, kiedy po swoim chrzcie poszedł na górę, modlił się tam. Ale ten spokój tam też przeciwnik starał się mu zakłócać. Braterstwo, czy nam też czasami nie zakłóca? Bardzo często. Bardzo często jest to z różnych okoliczności. Nieraz trudno się zorientować, skąd pochodzą te doświadczenia, te problemy, a one jednak w naszym życiu chrześcijańskim istnieją. Kiedy prorok Ezdrasz kiedy Ezdrasz i inni przyszli do Jeruzalemu i zauważyli swój błąd, to w 9 rozdziale tego proroctwa, wersety 1-9, przeczytamy to sobie, mówi tak. Gdy to zakończono, przystąpili do mnie naczelnicy i rzekli: lud izraelski oraz kapłani i lewici nie stronili od ludów tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Hetejczyków, Peryzyjczyków, Jebuzejczyków, Amonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów, tak że święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. Zauważmy. Gdy usłyszałem te słowa, rozdarłem swoją szatę i płaszcz i rwałem włosy na swojej głowie i brodę i usiadłem przybity. Wtedy zgromadzili się wokoło mnie wszyscy, którzy przerazili się słowami groźby Boga Izraelskiego z powodu wiarołomstwa tych, którzy powrócili z niewoli, a ja siedziałem przybity aż do wieczornej ofiary. Lecz w czasie ofiary wieczornej otrząsnąłem się z mojego przygnębienia i w swojej rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, a zniósłszy swe ręce do Pana mego Boga, rzekłem: Boże mój, wstydzę się i nie ośmielam się nawet podnieść swojego oblicza do Ciebie, Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam nad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż do nieba. Od dni naszych praojców tkwimy w wielkim grzechu, aż do dnia dzisiejszego z powodu naszych win popadliśmy my, nasi królowie, nasi kapłani, w ręce królów tych ziem, w niewolę, pod miecz i na łup i na pośmiechowisko, jak to jest dzisiaj. A teraz, jakby na chwilę spotkała nas łaska od Pana, Boga naszego, że ocalił nam resztkę i dał nam oparcie w swoim świętym miejscu, że Bóg nasz oświecił nasze oczy i dał nam nieco wytchnienia w naszej niewoli. Bo chociaż jesteśmy niewolnikami, lecz w naszej niewoli nie opuścił nas Bóg, lecz zapewnił nam przychylność królów perskich, pozwalając nam odżyć, abyśmy mogli znieść świątynię naszego Boga i naprawić jej zniszczenia, dał nam mur ochronny w Judei i w Jerozolimie. Lecz co mamy teraz, rzecz Boże nasz, skoro znowu przekroczyliśmy Twoje przykazania, które nadałeś przez swoje sługi i proroki, mówiąc, ziemia, do której wchodzicie, aby ją objąć w posiadanie, jest ziemią splugawioną obrzydliwościami ludów tej ziemi, którymi napełnili ją od krańca do krańca w swojej nieczystości. I teraz tam dalej jest wspomniane, czego mieli nie czynić. A 10 rozdział, 1 werset mówi, gdy tak Ezdrasz na klęczkach płacząc, modlił się i wyznawał grzechy przed świątynią Bożą, zgromadził się około niego z Izraela bardzo wielki tłum mężów, kobiet i dzieci i cały lud zanosił się od płaczu. Kochani braterstwo, zauważmy, jak ważną rzeczą tutaj jest wyznanie tego grzechu. Apostoł święty Jakub mówi, wyznawajcie jedni przed drugimi upadki wasze, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Bardzo ważne zadanie spoczywa na nas. Możemy wyznać swe grzechy, ale komu? Wiemy metody, które w chrześcijaństwie są praktykowane. Że trzeba pójść do kapłana, tak to ludzie rozumieją. Trzeba się wyspowiadać, ale braterstwo, sami mówią, że należy to zrobić komu? Komu o tym powiedzieć? Bogu. A mamy takie najbardziej błogosławione nabożeństwo, zeznanie świadectw i modlitw. Tylko, braterstwo, musimy się nauczyć tego świadectwa, żebyśmy w tym zeznaniu nie oskarżali braci, nie mówili tylko, że ktoś coś zrobił złego, tylko żebyśmy powiedzieli tak, jak Mojżesz mówił, że wszyscy bardzośmy zgrzeszyli. My, nie inni. Przypomina mi się takie zdarzenie z jednego zeznania. Siostra staruszka zeznawała się, mówi, mam wielkie doświadczenia od swojej synowej. Ale brat prowadzący powiedział, no dobrze siostro, masz doświadczenia. I mam tylko jedno pytanie do ciebie. Czy czasami nie jesteś powodem tych doświadczeń? Więcej takich zeznań nie było z ust tej siostry. Można kogoś oskarżyć, ale można być winien czemuś? Można być winny doświadczeniom, które przychodzą? Możemy uznawać, że cierpimy dla sprawiedliwości, a wcale tak może w istocie sprawy nie być. Ani na czyje ucho, ale przed tym, przed którym mamy coś do załatwienia. Zauważmy, braterstwo, kiedy zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, to mu powiedz. Nie powiedz innemu, tylko powiedz jemu. To jest reguła pańska. A kiedy ktokolwiek postąpi inaczej, to są tego skutki. Są tego skutki w zgromadzeniu i w społeczności ogólnej, w społeczności braterskiej. Ale braterstwo, w tym właśnie katechizmie jest 5 warunków takiego wyznawania grzechów. Wiecie? I też są ważne warunki. Rachunek sumienia. Drugie. Jest żal za grzechy. Mocne postanowienie poprawy. Jest szczera spowiedź. I 5 warunek. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu swemu. Ważne są te warunki? Ważne. Czy można, braterstwo, dopasować te warunki również i do nas? Można. Co mówi Pismo Święte o rachunku sumienia? Jeszcze wrócę do tego. Mamy o tym wspomniane w drugiej księdze Samuelowej, że słowo sumienie w Starym Testamencie, jeszcze nie powiedziałem tego, nie występuje. Ale istnieje inne określenie w 24 rozdziale drugiej księgi Samuelowej od 1 do 10 wersetu. Jest tam wspomniane, że Dawid policzył Izraela, a kiedy się zorientował, że zrobił źle, to wspomniane jest, że uderzyło serce Dawida. I teraz, jak tu są małe dzieci, to gdybym zapytał, kiedy uderzy was wasze serce? Jak stoi wazonek na parapecie, a wazonek strącicie na ziemię, wazonek się rozbije, coś tego, a posprzątacie ładnie, ziemia usunięta, kwiatek posadzony w innym wazonku, ale mamusia, czy tatuś zauważy, czy nie? A kiedy Kain był zagniewany, to co jest wspomniane? Co się stało? Spadła twarz jego. A teraz, braterstwo, kiedy popatrzymy na to, uderzyło serce Dawida. A prorok Jeremiasz mówi, aby ścisnąć za serce dom izraelski. A ci, którzy z braci w służbie zdrowia pracują, to wiedzą, kiedy serce trzeba uścisnąć. Kiedy? Kiedy akcja stopniowo, kiedy ustaje. Jest prowadzony tak zwany masaż serca i wtedy serce pobudzane jest do życia. I dlatego też, aby te wydarzenia apostoł święty Paweł mówi, stały się nam na wzór, a stały się dla napomnienia naszego, nam, którzyśmy się znaleźli u kresu wieków. Proszę braterstwa, jest to piękna rzecz. Abyśmy potrafili nasze serca, po to się spotykamy na tym miejscu, żeby pobudzić nasze serca, nasze umysły. Żeby, jeżeli coś było nie tak, to w takiej pieśni śpiewamy, Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. To jest celem naszego spotkania tutaj na tym miejscu, aby ścisnąć nas za serce. Abyśmy wspólnie potrafili właśnie znaleźć właściwe miejsce w naszym chrześcijańskim życiu. Nie będę powtarzał przykładu, który już w pierwszym temacie poruszyłem, jak sumienie odezwało się u Piotra i jak odezwało się, jaka była reakcja u Judasza. Braterstwo, macie to żywo w pamięci. Drugi warunek, żal za grzechy. Jest to właściwy stan serca. Mamy również w Piśmie Świętym przykłady w tym względzie. Hiob, gdy zrozumiał swe błędne myślenie, to Hiob. Mąż bardzo dostojny, mąż bardzo bogaty, a jednocześnie bardzo doświadczony, a później pocieszany przez pocieszycieli, a później przyszło do myśli jeszcze odpowiednie pocieszenie od żony, a później sobie pomyślał, że co? Że trzeba, że najlepiej by było życie zakończyć. I teraz mówi tak, w 42 rozdziale. Wtedy Hiob powiedział Panu, mówiąc, wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Cóż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale czy to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem? Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić, będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Czyli to był taki, braterstwo, taki zwyczaj w narodzie żydowskim. Posypywania głowy popiołem, rozdzierania szat i to był widok, że człowiek pokutuje, że żałuje za swe grzechy. Teraz, proszę braci, kiedy popatrzymy na mocne postanowienie poprawy. I znowu pamiętamy opis wydarzenia z życia człowieka, którego pragnieniem było widzieć Pana Jezusa. A co to był za człowiek? Jak się nazywał? Proszę? Zacheusz, prawda? Brat to mówi, że Zacheusz. Przemyślmy jego postawę. Kim był Zacheusz? To był taki przeciętny człowiek? To był człowiek wysoko postawiony. To był przełożony nad celnikami. I gdybym tak dzieci zapytał na tym miejscu, czy często wchodzicie na drzewo, chłopców szczególnie, wchodzicie czy nie? Niektórzy powiedzą, że tak, a kiedyś jednego chłopca zapytałem w zborze, tak, wchodzę na drzewo, a pytam się znowu, czy tatuś wchodzi? A mówi nie, a czemu? Bo byłoby to niepoważne. Bratestwo, człowiek, Zacheusz, słowo Zacheusz znaczy mały. I faktycznie on był niskiego wzrostu. A jeszcze nie tylko to się tyczyło jego wzrostu, ale tyczyło się czego? Jego stanu serca, jego uniżenia. On pragnął Jezusa widzieć. On był wysoko postawioną osobistością, ale wiedział, że Pan Jezus jest od niego ważniejszy czy nie? Ważniejszy. I nie baczył na to, że ktoś go na tym drzewie zobaczy, że będzie to niepoważnie wyglądało, tylko wychodzi na drzewo tej właśnie leśnej figi i myśli sobie. Mówi? Stąd z drzewa, a bo dzisiaj taką decyzję podjąłem, że będę mieszkał w Twoim domu. Od razu to przyjął? Nie. Nie przyjął od razu, bo mówi, Panie, ja mam coś? Nie tak. Ja czuję, że nie jestem tego godzien. I zrobił taką deklarację. Takie mocne postanowienie poprawy. Powiedział, że jeżeli kogoś podszedłem, a w tym zawodzie celnika było to możliwe? Było to możliwe. I wtedy, proszę braci, kiedy on się zorientował, to mówi, a pół majątku dam ubogim, a to w czwórnasób postaram się te rzeczy naprawić. Kochani braterstwo, jak ważna jest poprawa naszego postępowania. Pisze prorok Jeremiasz. W proroctwie czytamy w 18 rozdziale,
w dwóch miejscach, 18 rozdział, 8 do 17. 18 rozdział, 8 do 17 mówi tak. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Otóż teraz powiedz mężom judzkim, mieszkańcom Jeruzalemu, tak mówi Pan. Oto ja przygotuję na was nieszczęście i podejmę przeciwko wam postanowienie. Zawróćcie więc każdy ze swojej złej drogi. Zawróćcie. I poprawcie swoje czyny. Poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny. Lecz oni odpowiedzą, nic z tego. Nic z tego. Pójdziemy raczej za naszymi zamysłami i każdy z nas kierować się będzie uporem swojego serca. Upór. Przeszkadza upór. Dlatego tak mówi Pan, zapytajcie tylko wśród narodów, kto słyszał coś takiego. Rzeczy nader wstrętnej dopuściła się Panna Izraelska. Czy znika biały śnieg ze skalistego Hermonu? Czy wysłuchają chłodne wody stale płynące od wschodu? Lecz mój lud zapomniał o mnie, ofiarując kadzidła nicością, które sprawiły, że się potknęli na swoich drogach, na ścieżkach starodawnych, aby chodzić po manowcach po drodze nieutorowanej, aby swoją ziemię uczynić przedmiotem zgrozy i wiecznym pośmiewiskiem, tak że każdy przychodzi, kto obok przychodzi, zgniewa się i potrząsa głową. Jak wschodni wiatr ich rozproszę przed wrogiem, plecy, a nie twarz im ukaże w dniu ich zagłady. Oblicze Twoje pójdzie przed Tobą, a dam Ci odpocznienie. Oblicze jaśniejące, oblicze odkryte zwiastuje przychylność. Odwrócenie się plecami oznacza stan niełaski. Właśnie za swój upór naród izraelski doświadczył stanu niełaski. Prorok Jeremiasz również w 26 rozdziale, a 4 do 14 też mówi. Powiesz im więc, tak mówi Pan, jeżeli mnie nie usłuchacie i nie będziecie postępowali według mojego zakonu, który wam dałem, jeżeli nie usłuchacie słów moich, słów proroków, których posyłam do was, nieustannie i gorliwie wy jednak nie słuchacie, to uczynię z tym domem jak z Sylo, a to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. 14 werset. Ja zaś jestem oto w waszym ręku. Uczyńcie ze mną, co uważacie za dobre i słuszne. Prorok Jeremiasz z początku wzbraniał się napominać, bo powiedział, że słowo to jest tak jak ogień pałający w moich kościach. Chciałem to zatrzymać, ale nie mógł. Dlaczego? Bo braterstwo Duchem Bożym był prowadzony i cokolwiek Pan Bóg sobie życzył, to on wypowiadał. Szczere wyznanie, proszę braci, grzechu. Nie na czyjeś ucho, nie tylko dwa razy w roku, ale każdodziennie. Rachunek i szczere wyznanie czynimy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tron łaski Bożej jest dla nas otwarty. Dlatego słowa na apostoła Jana powinny głęboko zapaść w nasze umysły. Dziateczki, co wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeżeli by komuś zdarzyło się, przytrafiło, to mamy kogo? Orędownika, u Ojca. Więcej, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, który jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata, całej ludzkości. Każdego dnia, kiedy zauważamy, że uczyniliśmy coś złego z nieubaczenia, mamy przywilej korzystać z zasługi okupowej ofiary naszego Pana, prosząc, odpuść nam nasze winy, nasze grzechy. Psalmista o tym wspomina w 32 psalmie, werset 1-5. Piękny psalm. Często, braterstwo, do psalmu wracamy w różnych naszych ciężkich przeżyciach, kłopotach, a tutaj też odnośnie wyznawania grzechów psalmista wypowiada ważne myśli. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje. Psycholodzy nawet dzisiaj określają, że jeżeli człowiek ma jakieś problemy, to najpierw każą co? Każą mu wypowiedzieć ten problem, żeby on to przedstawił, a później starają się podejść do tego problemu, żeby z pewnego dystansu popatrzył na problem, który go otacza. Człowiek, który nie wyznaje grzechu, powie, gdy milczałem, schły kości moje. Dawid popełniał grzechy. Popełniał grzechy. Ale jednocześnie nazwany jest przez Pismo Święte mężem według serca Bożego. Nie wszystkie jego występki były zgodne z wolą Bożą. Ale co było zgodne z wolą Bożą? Ta chęć przyznania się. Kiedy prorok mu powiedział, prorok Natan go delikatnie napomnił, wskazał mu na jego grzech, to nie mówił, że ktoś zawinił, że on zgrzeszył, tylko powiedział, zgrzeszyłem. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Niech się modli do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku. Otaczasz mnie radością wybawienia. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, na której masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Często małe dzieci, a nawet i dorośli, a nawet nasza młodzież to mówi, jakbym ja się tu wyrwał, bo rodzice mi na to nie pozwalają, na inne rzeczy. Chciałbym coś zrobić poza okiem swoich rodziców. Jakie są tego skutki? Zauważmy, są nieraz bardzo opłakane skutki. Niektórzy tak używają młodości, że później żałują tego w starości. Tak ktoś kiedyś powiedział. Tak to wygląda. I to jest pokazane w przypowieści naszego Pana o synu, który zmarnował dorobek. Nieraz myślałem nad tym, jak to może być i czy jako ojciec pozwoliłbym na to, żeby przyszedł do mnie syn i powiedział, tato, daj mi to, co jest moje. A ja pójdę i będę tym gospodarzył. To jest ciekawa, braterstwo, interpretacja. Zastanówmy się nad tym, żebyśmy potrafili stanąć na wysokości zadania i powiedzieć, dobrze, weź to i rób z tym, co uważasz. Ale widzimy, ta lekcja pokazuje, że człowiek zmarnował. Zmarnował tą łaskę. Utracił. Syn marnotrawny. Tym synem marnotrawnym kto był? Proszę? Naród żydowski? A kim był starszy brat? Proszę? Odwrotnie, prawda? Człowiek utracił łaskę Bożą. To byli poganie. Oni byli z dala od obietnicy. A kiedy przyszli, to Żydzi się z tego cieszyli? Nie. A ojciec jednak był ojcem miłosiernym. Jeszcze na ten jeden warunek, pozwólcie króciutko o tym wspomnieć, który jest bardzo trudny i o tym chciałbym wspomnieć. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu swemu. Jest to warunek dla niedoskonałego człowieka niedospełnienia. Bliźniemu można wyrównać, ale Bogu? Cóż może dać taki człowiek Bogu? Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy. Bóg nie potrzebuje naszego majątku. Wszystko, co mamy, z Jego ręki otrzymaliśmy. Ale Pan Bóg czeka na ocenę, na odzew naszego serca. On patrzy na nasze chęci, na nasze pragnienie. On pragnie, abyśmy ufali w Nim, abyśmy ufność naszą położyli w mocy odkupienia, w drogocennej ofierze Chrystusa Pana. Bo tylko ta ofiara, jeszcze raz podkreślam, tylko ta ofiara, a nie żadna inna, jest w stanie przykryć nasze niedoskonałości. Jakże piękne i wznoszące są do Boga nas słowa. Proszę was wtedy, bracia, przez list do Rzymian, proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest rozumną służbę waszą. Pan Bóg chce, abyśmy byli czułymi i zwracali naszą uwagę na naszą postawę wobec naszych bliźnich. Na naszą postawę wobec braci i sióstr oraz wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień. Jeżeli nie będziemy starali się naprawić krzywd uczynionych naszym bliźnim, droga do przebaczenia, droga do społeczności z Bogiem będzie dla nas z naszej własnej winy, z naszego własnego wyboru zamknięta. I obrazuje to tą rzecz przykład o dwóch dłużnikach. Wiemy, braterstwo, że jest to bardzo takie wyraźne. Człowiek mający wielki dług, podarowany ma ma swego dłużnika z mniejszym długiem, nie potrafi podarować. I znacie, braterstwo, to w skróceniu, że ten człowiek znalazł się w więzieniu. I nieraz myślałem, a czym by było to więzienie? Proszę braterstwa, takie więzienie istnieje. Jest to, nie jest to piekło, tak jak chrześcijanie by może mówili, ale jest to, proszę braci, jest to więzienie naszych własnych słabości. Jeżeli my się modlimy do Ojca Niebieskiego, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, a nie odpuszczamy bratu, jesteśmy w więzieniu naszych własnych słabości, bo modlimy się o coś takiego, czego Pan, co Pan uczyni, bo my, on nam nie odpuści, bo myśmy nie odpuścili, a my o to w ten sposób prosimy. Dlatego, proszę bracia, aby nasze modlitwy mogły być wysłuchane, powinniśmy mieć ducha przebaczenia. Duch przebaczenia. No ktoś powie, przecież ten brat czy ta siostra nie prosi. Uczyniła mi coś może złego, ale nie prosiła o przebaczenie. Ale, braterstwo, na każdy odruch pragnienia przebaczenia powinniśmy dać pozytywną odpowiedź. To jest właśnie, to się kryje w tym, żeby mieć ducha przebaczenia. Dlatego mając na względzie słowa naszego tematowego wersetu, starajmy się, bracia, trwać we właściwym stanie serca przed Bogiem, kiedy ktoś wykaże nam nasz błąd. Nie patrzmy, czy zrobi to małe dziecko, czy dorosły. Starajmy się być mężami według serca Bożego, a Pan niech nam udzieli w tym swego błogosławieństwa. Kończąc tą chwilę, tego z głębi serca braterstwu życzę. Sam pragnę, zadaj nam Boże. Amen.